pierwsza ofiara październikowej zimy.
33-latek najprawdopodobniej zmarł z wycieńczenia i wychłodzenia w śniegu sięgającym miejscami do pasa.
Za chwilę nowe fakty z Podhala, a potem zimowy raport ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia.
Przy takiej pogodzie uważajcie na drogach.
A za chwilę w kontrwywiadzie RMF FM, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurski.
Zapraszamy w imieniu Konrada Piaseckiego. To są fakty RMF FM o 8.
Pierwsza ofiara ataku zimy to młody góral, mieszkaniec miejscowości Gronków na Podhalu. Zmarł prawdopodobnie z wycieńczenia i wychłodzenia, prowadząc stado owiec. W naszym zakopiańskim studiu Maciej Połachicki. Maćku, mężczyzny szukano od wczoraj.
Ostatni raz rodzina kontaktowała się z nim wczoraj około 16, dzwoniąc na telefon komórkowy. Potem telefon już milczał. Policjanci i strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego szukali górala przez kilka godzin. Odnaleźli jego ciało po 4 nad ranem, niedaleko miejscowości Groń, kilka kilometrów od domu. Policjanci brodzili po kolana w śniegu, a miejscami sięgał im nawet do pasa. Nie można było nawet użyć skuterów śnieżnych, bo utknęły na łysej polanie, którą powalone przez śnieg drzewa odcięły od reszty Podhala.
Śląski Podbeskidzie pod zwałami śniegu. Tysiące gospodarstw bez prądu. Opóźnione pociągi pasażerskie na Śląsku. Do 8 strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy, by usuwać skutki śnieżycy.
Przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, gdzie trafiają te wszystkie informacje o skutkach ataku zimy, jest Marcin Buczek. Marcinie, gdzie jest najgorzej?
Najgorsza sytuacja na Podbeskidziu panuje w 3 powiatach bez prądu. Jest tam ponad 30 tysięcy domów. W nocy ta liczba lawinowo wzrosła. Kolejnych 15 tysięcy gospodarstw nie ma światła w okolicach Będzina. To już jest środek aglomeracji. Opóźnione są pociągi na trasie Katowice-Tychy, bo na sieci trakcyjnej zalega śnieg i połamane gałęzie. Ruch pociągów do Mikołowa z tego samego powodu jest czasowo wstrzymany, a między Żywcem i miejscowością Sporysz na Podbeskidziu pociągi nie jeżdżą wcale. Od dyżurnego śląskich strażaków usłyszałem przed chwilą. Praktycznie nie ma powiatu, gdzie nie musimy interweniować.
Sytuacja na Podkarpaciu. Śledzi Maciej Grzyb. Maćku?
Bardzo trudna sytuacja drogowa jest na Podkarpaciu. Zamknięty został 10-kilometrowy odcinek krajowej 28 pomiędzy Załużem a Tyrawą Wołoską. Tam na serpentynach i w lesie leżą powalone drzewa. Nie udało ich się usunąć w nocy. Strażacy robią to teraz. Nieprzejezdne są także 2 drogi powiatowe w okolicach Mielca i Jasła. W Małopolsce możecie mieć problemy na trasie z Limanowej do Nowego Sącza. Błoto pośniegowe zatrzymuje tam na podjazdach samochody ciężarowe. Pociągi stanęły natomiast przed granicą ze Słowacją. W Muszynie na torach leżą powalone konary, blokując przejazd przez granicę państwa.
Nowe fakty na bieżąco w RMF FM. Za tydzień do Polski przyleci wiceprezydent USA Joe Biden. W środę 21 października porozmawia z premierem Donaldem Tuskiem o tarczy antyrakietowej.
Polska-Słowacja 0-1. Oni jadą na mundial. My mamy bardzo dużo czasu na myślenie o Euro 2012. A teraz 7:45, czas na kontrwywiad RMF FM.
Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Śniegi, powodzie, opóźnione loty, ale dotarł. Jacek Kurski, dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Ta zima w październiku to jakaś sztuczka Donalda Tuska?
Nie, to raczej wyścig mediów, które chyba z braku tematu, aczkolwiek jest ich bardzo ciekawych, innych sporo, zajmują się.
Media się nie powinny zajmować zimą.
Nie, powinny się zajmować.
Pół miliona ludzi nie ma prądu.
Powinny się zajmować, szczególnie w kontekście rozliczania za pewne zaniedbania. Jeden przykład, jeśli pan pozwoli. Elbląg. Skasował platforma skasowała olbrzymie inwestycje w meliorację, w ochronę przeciwpowodziową, inwestycje towarzyszące przekopowi, kilkaset milionów złotych przyznanych przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. I co teraz? Mamy cofkę, mamy powódź, mamy podtopienia. Ja nie chcę mówić, że przez rząd Tuska, ale przez zaniedbania rządu Donalda Tuska. I czasem ludzie muszą dostrzec związek pomiędzy tym, jakich dokonywali wyborów, a jak dzisiaj są podtopieni.
Zaintrygowała mnie ta pańska sugestia, że media nie powinny się zajmować śniegiem.
Media się powinny zajmować.
Nawet Gazeta Pańskiego Brata się dzisiaj głównie tym zajmuje.
To pan zasugerował, że to jest jakiś spisek medialny z tą pogodą. Czy to pańskie słowa?
Co się dzieje z pańską partią, panie pośle? Co się dzieje z panem?
Nic się nie dzieje.
Larum grają, wojna, Tusk wyprowadza chówce orężne, a wy nawet wniosku Trybunału Stanu nie potraficie złożyć.
Dlatego, że nie chcemy dawać się nabierać na PR Tuska i grać jego scenariusze.
Co jest PR-em Tuska? Wyrzucenie Kamińskiego?
Nie, scenariuszem Tuska jest dzisiaj przykrycie jego skandalicznych decyzji oznaczających powrót i wycofywanie się z realnej walki z korupcją wojną z PiS-em. My chcemy prawdy, a nie wojny. To są słowa prezesa, ale bardzo dobre. Chcemy prawdy, a nie wojny, dlatego że w ramach wojny nie ma żadnej prawdy. W ramach wojny są tylko racje obydwu stron i ten, kto wygra wojnę, narzuca prawdę.
Teraz nie będzie wojny, będzie pokój, będziecie prosić.
Wniosek do Trybunału Stanu, moim zdaniem całkowicie zasadny, byłby wykorzystywany przez PR-owców Tuska jako takie podrzucanie społeczeństwu, że to jest cały czas wojna z PiS-em, wojna PiS-u. Nie, my chcemy prawdy, a nie wojny. I dlatego w tej chwili nie ma tego wniosku.
Ale bez tego wniosku nie ma pola do dyskusji, bo tak naprawdę dzisiaj jakby spojrzeć na media, to wydaje się, że po aferach jest.
Polem do dyskusji będzie, mamy nadzieję, że będzie, komisja śledcza w sprawie afery hazardowej i trzeba zrobić wszystko, żeby ta komisja pracowała krótko, skoncentrowała się nad jedną aferą odbywającą się teraz w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i żeby sprawozdała swój raport jak najszybciej. Platforma chciałaby go rozmyć, rozwlec i od Adama i Ewy o hazardzie mówić.
Panie pośle, ale panu się podoba ta taktyka takiego bardzo pokojowego traktowania sprawy tej afery, bo to jest niezgodne z pańskim temperamentem przecież.
Ale mój temperament zawsze się podporządkowywał interesowi ogólnemu.
Linii partii. A może to jest tak, że jak Kurski, Ziobro, Bielan, Kamiński, wszyscy na wygnaniu, to tu nie ma kto partii do boju zagrzewać.
Gramy na różnych fortepianach i taką melodię, która na ostatniej prostej okaże się zwycięska. Przecież pan zawsze wie, że my wygrywamy.
Tak, widziałem to w ostatnich wyborach.
Czasem trzeba przegrać, żeby następne wygrać.
A może to wszystko jest po to, żeby społeczeństwo nie nabrało przekonania, że za atakami Kamińskiego na rząd stoi PiS. Bo to jest może ta najbardziej istotny fragment całej tej układanki medialno-politycznej.
No pan bardzo dobrze odcyfrowuje intencje PR-owców Donalda Tuska. Tak pewnie byłoby to przedstawione. Myślę, że społeczeństwo jest wystarczająco rozsądne, żeby zauważyć, że w momencie, kiedy CBA zaczęło dotykać realnych afer w otoczeniu premiera i w Platformie Obywatelskiej, natychmiast zostało zamordowane i jej szef odwołany. W myśl zasady, że nie ma służb pan termometr, czy nie będziesz miał go rączki. Zlikwiduj pan CBA, zlikwiduje pan korupcję.
Co zrobić teraz
dzisiaj
Mariuszem
Donald
Kamińskim?
Tusk zlikwidował uroczyście w Polsce korupcję. Nie ma korupcji od dzisiaj.
Co zrobić z Mariuszem Kamińskim? Partia go jakoś zagospodaruje?
No to są... No to jest suwerenna postać i suwerenne decyzje Mariusza Kamińskiego.
Pójdzie do prezydenta, pójdzie w działalność partyjną?
Z pewnością zdał egzamin i dowiódł, jak politycy nominowani przez Prawo i Sprawiedliwość bardzo sumiennie i rzetelnie traktują swoje zobowiązania.
To tu się różnimy, bo moim zdaniem choć bardzo cenię uczciwość i bezkompromisowość Mariusza Kamińskiego, uważam, że dał się ponieść emocjom, ale nie ma sensu o tym dyskutować, bo to się naprawdę nie
zgodzi. Ale w czym dał się ponieść emocje?
W tym rozsyłaniu na przykład afery stoczniowej 4 miesiące po tym, jak sprawa się zakończyła.
W tym, że cwaniaki się umawiają na cmentarzach i liderzy i trzech ludzi z pierwszej piątki Platformy Obywatelskiej z Ryśkami i różnymi Frankami dogaduje się na temat legislacji w Polsce.
Tu jeszcze działania Kamińskiego da się usprawiedlić, ale afera stoczniowa objaw tego, że
objaw czego?
Za bardzo bronił
panie redaktorze,
się przed
ustawianie,
odwołaniem
ustawianie przetargów w Polsce jest w oczywisty sposób karalne. Być może można by przymknąć oko na ustawianie tego przetargu pod Katarczyków, gdyby Katarczycy kupili polskie stocznie. Można by było powiedzieć mniejsze zło. Chodziło o większą sprawę. Ale w ten biznes nie wyszedł i była to jedna wielka granda i oszustwo innych kontrahentów i likwidacja polskiego przemysłu okrętowego. Więc tutaj reakcja CBA była bardzo prawidłowa.
Polacy pytanie, kto powinien być kandydatem na prezydenta PiS-u? Mówią Zbigniew Ziobro. Kłopot, panie pośle.
Żaden kłopot.
Ziobro 24, Lech Kaczyński 18.
Żaden kłopot. Lech Kaczyński, z wyjątkiem krótkiego okresu kwiecień-czerwiec 2005 roku, nie wygrał nigdy żadnego sondażu w Polsce, natomiast wygrał wybory.
Ale Ziobro wygrał ten sondaż, to może partia powinna zwrócić na to uwagę.
To też nic nie znaczy, panie redaktorze, dlatego że w 2005 roku, kiedy myśmy wygrali podwójnie wybory prezydenckie i parlamentarne, Zbigniew Ziobro też miał lepsze wyniki niż bracia Kaczyński.
Czyli nie przejmować się tym sondażem.
Nie przejmować się, bardzo dobrze, że mamy następną zmianę w PiS-ie pokoleniową za 10 lat, przypuszczam, nie wcześniej. Ta dekada jest jeszcze, z pewnością będzie należeć do braci Kaczyńskich, więc nie damy się ani podzielić, ani zniszczyć. Proszę nas nie rozgrywać z Zbigniewem Ziobrą przeciwko Kaczyńskiemu.
A jak się pan przechadza
na pewno kandydatem na Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta będzie dobrze sprawujący swój urząd i ten rok dowiedzie tego, jak dobrze ta prezydentura była sprawowana pomimo dorabianej gęby Lech Kaczyński.
A jak pan się przechadza z Ziobrą po korytarzach brukselskich, to co mu bardziej w głowie? Start w wyborach prezydenckich czy ślub przyszły?
Miłość do Polski.
A do
Polska, Polska też jest kobietą.
A ślub będzie?
Proszę
czego się nie zrobić na wyborach?
Proszę Zbigniewa Ziobrę to pytać.
Prezes już zwrócił panu uwagę na to, że nie podobają się mu się pańskie wyczyny drogowe? Powiedział to panu wprost?
Nie mówił mi tego. Był zdezinformowany, jakobym, a to jest niestety bardzo przykra cecha niektórych mediów, jakobym ja odmówił zapłacenia mandatu. Oświadczam, nigdy nie odmawiam płacenia mandatów. Zawsze jak
to dlaczego
dostaję...
prezes wierzy mediom, złym mediom, a nie dobremu Jackowi Kurskiemu?
Bo czasem prezes ma złe informacje. Wyjaśniłem oczywiście sprawę. Nigdy nie odmawiam płacenia mandatów. Zawsze przyjmuję mandaty od policji, na dowód czego pokazałem dziennikarzom w Olsztynie. Mandat, który parę dni wcześniej otrzymałem pod Gdańskiem.
To
na 350 zł. W związku z czym trzeba płacić mandaty. Trzeba płacić mandaty. Politycy powinni płacić mandaty. Immunitet nie powinien dotyczyć mandatów.
I nie powinno się przekazać prędkości, panie pośle. Dziękuję bardzo, Jacek Kurski.
Ja zawsze płacę mandaty, bo tak trzeba. Jesteśmy równi wobec prawa.
Przyrzeknie, że pan prędkości nie będzie przekraczał.
Tego przyrzec nie mogę.
Europoseł Kurski, on już wie, przez kogo te pogodowe kłopoty.
Zawiniła Platforma Obywatelska.